Premier Beata Szydło wzięła udział w podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz budowy trasy Via Carpatia.
Szefowa polskiego rządu otworzyła podczas wizyty na Podkarpaciu konferencję 10 lat deklaracji łańcuckiej. Via Carpatia dziś wyzwania na przyszłość.
Premier podkreśliła strategiczne znaczenie szlaku dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak mówiła, Via Carpatia wpisuje się w szanse, które otwierają się przed regionem. Inwestycja ta otwiera nam drogę na lepszą przyszłość i jest symbolem rozwoju, wskazała premier.
Europa Środkowo-Wschodnia zdaje sobie sprawę z tego, że teraz jest jej czas. To jest czas na to, ażebyśmy wykorzystali naszą szansę. I właśnie ten szlak Via Carpatia wpisuje się doskonale w te szanse, które otwierają się przed naszym regionem. Ale drugi wymiar tej konferencji to jest rozmowa o komunikacji, o infrastrukturze, o rozwoju, o możliwościach, które otwierają się przed nami. Co zrobić, żeby te możliwości wykorzystać? Co zrobić wreszcie, żeby nie zmarnować tych szans, które mamy, ale czy je wykorzystamy, zależy tylko i wyłącznie od naszej determinacji, od naszej pracy. I tak jak w świętej pamięci pan profesor, prezydent Lech Kaczyński powiedział, to jest szansa, musimy zdawać sobie z tego wszyscy sprawę.
Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.
To strategiczna dla polskiego rządu inwestycja. Droga ta w jego ocenie przyspieszy rozwój gospodarczy Polski północno-wschodniej i zwiększy bezpieczeństwo kraju.
Polska inwestuje najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Chodzi o wykorzystanie środków z najnowszej unijnej perspektywy, poinformował na konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki.
W przeciągu roku wartość płatności dla Polski wyniosła blisko miliard euro. Plasuje nas to na pierwszym miejscu wśród krajów wspólnoty. Druga jest Portugalia z kwotą 700 milionów euro.
Polska jest dziś wzorem do naśladowania, podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju.
Wzorową dynamiką odznaczają się programy rządowe, natomiast jeśli chodzi o regiony, to urzędy marszałkowskie muszą jeszcze przyspieszyć, dodał.
Niemal dziesięciokrotnie wzrosła wartość środków unijnych w rozpoczętych naborach. Dzisiaj to jest 150 miliardów złotych, wzrost o 134 miliardy złotych, czyli w porównaniu do listopada 2015 roku. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, po roku i wzrost jest z 15 miliardów na 150. Tu jest to prawie połowa dostępnej dla Polski w ogóle alokacji. Korzystamy też z tych funduszy i 40 razy szybciej niż do tej pory podpisaliśmy już umowy na 46,6 miliardów. Złotych z unijnego dofinansowania, a żeby nie być gołosłownym, powiedziałem 40 razy, na listopad były to umowy podpisane w wielkości 1 miliarda złotych. Dzisiaj 46 miliardów złotych w ciągu tych 11 miesięcy.
Wicepremier zaznaczył, że rząd PO-PSL pozostawił program wydatkowania i inwestowania środków unijnych w bardzo słabym stopniu zaawansowania. W listopadzie ubiegłego roku kontraktacja środków była na poziomie 0,3%, dziś wynosi już blisko 20%.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału są zgodne z Konstytucją. Chodzi o dwa przepisy ustawy o Trybunale z 22 lipca, zaskarżone przez PO i Nowoczesną.
Trybunał Konstytucyjny uznał w pięcioosobowym składzie niejednogłośnie za zgodne z Konstytucją dwa zaskarżone zapisy.
Zgromadzenie Ogólne Trybunału przedstawia prezydentowi trzech kandydatów na prezesa Trybunału, a sędzia ma tylko jeden głos i może głosować na jednego kandydata.
Jednogłośnie umorzono sprawę trzeciego zaskarżonego zapisu, że sędzia może zgłosić jako kandydata siebie albo innego sędziego.
Cała ta rozprawa pokazuje, jak dalece upolityczniony jest Trybunał i sam prezes Andrzej Rzepliński, mówił poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Dziś opozycja w walce o zdobycie władzy w Polsce wykorzystuje Trybunał Konstytucyjny, ażeby to on stał się tą superwładzą ponad wszystkimi władzami. No przecież wprost powiadają, że wara komukolwiek od Trybunału Konstytucyjnego, jak tak to w krótkim ujęciu mówię. Mało tego, wbrew postanowieniu Konstytucji opozycja domaga się, że i prezes Rzepliński też sobie to prawo uzurpuje, że to on będzie decydował o tym, kto będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, kto może orzekać, kto może nie orzekać, a przecież wyraźnie w Konstytucji jest zapisane. Sędziów Trybunału wybiera Sejm. Koniec, kropka. Wchodzi prezes Rzepliński w uprawnienia Sejmu. To on łamie tę konstytucyjną zasadę podziału władz i równowagi władz.
Rozprawa miała się zacząć rano w pełnym składzie, jednak troje sędziów wybranych przez obecny Sejm, Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski, odmówiło udziału w rozprawie.
Domagali się włączenia sędziów niedopuszczonych do orzekania, Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha.
Mimo to prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński ogłosił, że zarządził rozpoznanie wniosków PO i Nowoczesnej w składzie 5 sędziów, a nie ustawowych 15. Jak mówił, działa w stanie siły wyższej.
Prezydent Warszawy Hanna Grunkiewicz-Waltz nie otrzyma 200 milionów złotych dotacji na wypłatę roszczeń reprywatyzacyjnych.
Decyzję w tej sprawie podjął pełniący obowiązki ministra Skarbu Państwa Henryk Kowalczyk.
Pod rządami Hanny Grunkiewicz-Waltz miasto gospodarowało tego typu środkami w sposób uznaniowy. Pieniądze trafiały niekiedy do osób skupujących roszczenia. To główne powody, jakimi swoją decyzję uzasadnia minister Kowalczyk. Po poprzedniej odmowie przyznania pieniędzy władzom Warszawy, ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz zlecił kontrolę mające sprawdzić, w jaki sposób wydawano środki dotychczas. Wykazały one liczne nieprawidłowości, które doprowadziły do dzisiejszej decyzji. To, komu Hanna Grunkiewicz-Waltz przekazywała pieniądze, budzi nasze największe wątpliwości, wskazał podczas konferencji prasowej wiceminister skarbu Maciej Małecki, który przekazał informację o nieprzyznaniu środków.
W trakcie kontroli, która była prowadzona w warszawskim ratuszu, zostało ujawnione, że ponad 26 milionów złotych trafiło do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej, w tym do Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, do Roberta Nowaczyka, do Marka Mosakowskiego, jego bliskiej krewnej, jego znajomych.
Ponadto decyzje o wypłacie roszczeń były podejmowane w sposób uznaniowy. Nie przeprowadzano także procedur weryfikacji nieruchomości, które są w takiej sytuacji standardem. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Niemiecka policja sprawdza, czy incydent z kanistrem wrzuconym na teren ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie mógł mieć podłoże polityczne.
Funkcjonariusze mają przeanalizować nagrania z kamer znajdujących się na terenie polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego.
W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy wrzucili na teren ambasady kanister z dotychczas niezidentyfikowanym płynem. Nie doszło do pożaru, nikt nie odniósł obrażeń.
Socjolog i europoseł Zdzisław Krasnodębski nie jest zaskoczony faktem, że doszło do takiego incydentu. Podkreśla, że od długiego czasu w Niemczech trwa kampania nienawiści wobec Polski.
Przekraczane są moim zdaniem w krytyce praw dziejących się w Polsce, przekraczane są wszelkie granice, no a rzeczywiście w ostatnim czasie w związku z projekcją filmu Smoleńsk, też w związku z innymi działaniami, które podjął nowy pan ambasador, ta akcja, ta krytyka też skoncentrowała się na polskiej ambasadzie w Berlinie. No jest w takiej sytuacji atmosfery, która jest atmosferą nienawiści po prostu. Trudno się dziwić, że może dojść do incydentów.
Profesor Zdzisław Krasnodębski zaapelował do niemieckich dziennikarzy, aby zachowali umiar i obiektywizm.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słaby deszcz. Na wschodzie i północy także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północy kraju do 6 stopni miejscami na południu i na wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu słaby i umiarkowany, zmienny.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie się wahać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.